Może zanim przejdę do rozważań, które przygotowałem może na chwilę obecną, pragnę złożyć siebie obowiązek. Braterstwo Głąbowie, którzy, mimo że odległość nie jest aż tak daleka od tego miejsca, w którym dzisiaj tu jesteśmy, ale niestety przyszedł taki wiek, w którym duch ochoczy, ale ciało mdłe. Przyszły lata, o których jest wspomniane, że nie podobają się. Ale duchem swoim i myślami swoimi oni są tu z nami. Oni tu zawsze byli na tej konwencji. Dzisiaj przesyłają nam bratnie chrześcijańskie pozdrowienie. Drodzy braterstwo, ten werset, co prawda on już wczoraj był poruszany, ale on ma ciekawy koniec. I zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Święty apostoł Paweł mówi, że ci, którzy dzisiaj posłuchali dobrego słowa Bożego, zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. Z tych słów wynika bardzo piękne przesłanie, że to, co będzie udziałem świata w przyszłości, w tysiącleciu, to, co będzie udziałem świata w Królestwie Chrystusowym, dzisiaj w pewnym zakresie jest udziałem naszym. My dzisiaj już korzystamy z pewnych dóbr, z których świat będzie mógł skorzystać dopiero w przyszłości. To jest bardzo ciekawa sprawa, że dzisiaj w tym złym, tym brzydkim, tym grzesznym świecie Pan Bóg obdarzył kogoś pewnymi dobrami, które przygotował tak naprawdę dla całego rodzaju ludzkości, dla całego rodzaju świata w przyszłości. Drodzy Państwo, jedną z takich rzeczy, która jest naszym udziałem, a w przyszłości będzie udziałem całego świata, to jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie do żywota. I wokół tego usprawiedliwienia, drodzy braterstwo, przy łasce i pomocy Pańskiej, jeżeli będzie mi dane, chciałbym, abyśmy nasze rozważania chwili obecnej kontynuowali. Jak ważny jest to przedmiot, jak wielki jest to dar od Boga, a jednocześnie spróbuję przedstawić braterstwu, że to usprawiedliwienie do żywota jest wypełnieniem, które my już dzisiaj dostępujemy. Jest wypełnieniem z pewnych pańskich zapowiedzi, które mają miejsce na kartach Starego Testamentu, a skoro wypełniły się na nas, to i w przyszłości to usprawiedliwienie stanie się udziałem zbliżającego się Królestwa Chrystusowego. Drodzy braterstwo, za podstawę naszych rozważań weźmiemy jedne chyba z bardziej znanych słów Starego Testamentu. One na niektórych salach zborowych są nawet napisane na ścianie na rysunku Boskiego Planu Wieku. Napisz widzenie, napisz rzetelnie, aby je prędko czytelnik przeczytał. Ale pozwólcie, że w chwili obecnej przeczytam cały ten fragment. Drugi rozdział proroctwa Abakuka od wersetu 1 do 4. I prorok mówi tak. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie i odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale co? Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wspaniała obietnica, którą Pan Bóg kazał przekazać na tabliczce, że było zapisane przez proroka Abakuka, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Drodzy Państwo, żeby zrozumieć, przynajmniej starać się zrozumieć ten zapis i to proroctwo i dlaczego ono było aż tak szczególne. Co jest szczególnego w tym proroctwie? Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo przecież o usprawiedliwieniu to już czytamy w przypadku Abrahama. Kiedy Pan Bóg zapowiedział mu, że rozmnoży go jako piasek morski, jako gwiazdy na niebie. Wyprowadził go, pokazał mu, że mówi, tak cię rozmnożę. I później 15 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 6 werset mówi, że uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Na czym polega jakby szczególny fenomen tego proroctwa, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zanim do tego dojdziemy, drodzy braterstwo, może kilka słów na temat literalnego spełnienia tego proroctwa. Proroctwa mają to do siebie, że spełniają się literalnie, potrafią się spełnić symbolicznie i na pewno, jak to mówi apostoł święty Paweł, że całe pismo od Boga jest natchnione ku wykrywaniu błędów, ku nauczaniu, ku temu, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Każda myśl, każdy werset Słowa Bożego niesie również pewną naukę dla nas. Myślę, że będziemy się tutaj próbować czegoś i z tego proroctwa nauczyć. Drodzy braterstwo, czas napisania proroctwa Habakuka, czas życia proroka Habakuka nie jest do końca jasny do określenia. Można to tylko na podstawie treści tego proroctwa wywnioskować, że był on jakby świadkiem wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu w czasach, kiedy żył prorok Jeremiasz. Wynika to z tego, że w pierwszym rozdziale tego proroctwa, od wersetu 6, jest zapowiedź, wersety będziemy jeszcze później czytać, że oto ja pobudzę Chaldejczyków. Czyli wynika z tego, że proroctwo było dane prorokowi Habakukowi, zanim naród chaldejski był pobudzony po to, aby przyszedł z karaniem dla narodu izraelskiego. Wiele właśnie wskazuje na to, analiza treści proroctwa wskazuje, że współczesnym jemu prorokiem był prorok Habakuk. I w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w narodzie izraelskim, w kontekście całej nieprawości, która była w tym czasie w narodzie, prorok otrzymał proroctwo. Ono się bardzo fajnie zaczyna. Zaczyna się takim wołaniem proroka i dość dziwną odpowiedzią. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? I teraz są jakby zarzuty, które prorok kieruje jako to, co było złe w narodzie izraelskim. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny otacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. I otrzymuje odpowiedź od Pana Boga. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i z trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Prorok widzi nieprawość, żali się przed Panem Bogiem. Dlaczego tak się dzieje? I bardzo ciekawa rzecz, że nie otrzymuje polecenia idź i napominaj. Nie znajdziemy w tym słowie, w tym proroctwie słowa, aby prorok poszedł i napominał. Tylko Pan Bóg mówi do niego tak. Spójrzcie na narody. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą. Pan Bóg przekonuje proroka, że oto ja dokonuję pewnego dzieła. Że gdyby ktoś wam inny o tym mówił, gdybyście to dotrzymali, tą informację może z innego źródła, to byście tak naprawdę nie uwierzyli. Zresztą tak naprawdę to, co mówi prorok dalej o najeździe Chaldejczyków i cała niewola babilońska narodu izraelskiego, to nie mieściło się w głowie tego narodu. Oni tej informacji, kiedy otrzymali przez proroka Jeremiasza, że pójdziecie w niewolę na 70 lat, to oni przyjęli to. Oni tego nie przyjęli. Oni tego nie uwierzyli w to. Wydawało się to niemożliwe. Nawet prorok Ezechiel, kiedy otrzymał podobną wizję i było to pokazane przez śmierć jego żony, bo Pan Bóg powiedział do proroka Ezechiela tak, że zabiorę rozkosz twojego oczu. I dalej historia mówi, że została mu zabrana żona. Rano otrzymał widzenie, a wieczorem umarła jego żona. I później Pan Bóg powiedział do niego, idź teraz do narodu i powiedz, tak ja zabiorę rozkosz waszego oczu. A tą rozkoszą było nic innego, tylko świątynia. Że ja wam zabiorę to, co dla was jest najważniejsze, najpiękniejsze dla was. Świątynię, którą żeście mieli wybudowaną, gdzieście mogli składać Panu Bogu ofiary, gdzieście mogli chwalić Pana Boga. Przyjęli to? Nie. Tego nie przyjęli. Dalej czynili zło, dalej czynili bezprawie, dalej łamali sprawiedliwość, żyjąc i dążąc do życia według wzoru narodów, które ich otaczały. Proroctwie Habakuka prorok otrzymuje odpowiedź. Oto ja pobudzę naród. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest wspomniana w pierwszym rozdziale również. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieku, werset 12. Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć, Panie. Powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało ustanowiłeś, aby wymierzyli karę. Dalej prorok mówi. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Oto kolejne pytanie proroka Abakuka. Kiedy był już świadkiem, kiedy nadeszło wypełnienie zapowiedzi pańskiej, że naród ten idzie do niewoli, to prorok pyta, dlaczego do tej niewoli również idą ci, którzy są sprawiedliwi. Dlaczego do niewoli, dlaczego nie są karani tylko ci, którzy są źli, ale skutki karania ponoszą wszyscy. Czasami boskie postępowanie z człowiekiem jest dla ludzi niezrozumiałe. Pewnych rzeczy nie można dzisiaj zrozumieć. Takie przykłady znajdziemy również na kartach Słowa Bożego. Kiedy się jeszcze Jakub i Ezaw nie urodzili, to było już zapowiedziane, że starszy będzie służył młodszemu. Wbrew jakby prawu obowiązującemu, logice, nie wiem, zwyczajom, była zapowiedź całkowicie dla ludzi niezrozumiała. Ale Bóg pewne rzeczy przewidział, postanowił i to jest niezmienne. My, jako ludzie niedoskonali, jedyne, co możemy z tym zrobić, po prostu to przyjąć. Jako boski wyrok i boskie postanowienie. Tak jak tam było. Podobnie, myślę, jest i tutaj. Prorok Abakuk nie otrzymuje żadnego polecenia, aby cokolwiek z tym zrobił. Jedyne polecenie, jakie otrzymuje, jedyną rzecz, którą ma zrobić, to jest rozdział drugi tego proroctwa. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę i co? Krzyczeć? Głosić z tej baszty? Mówi tak. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie i co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan mówiąc. Prorok otrzymał odpowiedź, ale z tej baszty, z tego miejsca, w którym stał, nic nie mówi. Postępuje zupełnie inaczej. Pan Bóg mówi tak. Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to szybko można przeczytać. To jest ten znany werset, często pisany właśnie pod rysunkiem boskiego planu wieku. Zapisanie słów pańskich na tabliczkach oznacza, że one będą miały tak naprawdę ważność w przyszłości. To nie jest jedyny przypadek w Słowie Bożym, kiedy jest dane prorokowi polecenie, aby zapisał słowa na materiale twardym. Podobne polecenie w 8 rozdziale i w 30 rozdziale otrzymuje prorok Izajasz. One zresztą dotyczą podobnej sprawy. W 8 rozdziale tyczy też grzechów narodu izraelskiego. W 30 rozdziale proroctwa Izajasza jest zapis, że zapisz to też na tabliczkach, ale tam jest zapisana przestroga dla tych, którzy zamiast iść do niewoli babilońskiej, udali się do Egiptu. Jest jeszcze jeden przypadek. Prorok Jeremiasz również otrzymał polecenie od Pana, nie pamiętam, który to jest rozdział, też, aby zapisał to widzenie swoje na papierze, chyba tam jest nawet napisane. Ale to wszystko ma znaczyć, że tak naprawdę te słowa, one są przeznaczone na przyszłość. One swoje wypełnienie tak naprawdę prawdziwe będą miały w przyszłości. Ale tutaj prorok mówi tak. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie, dalej otrzymuje odpowiedź, jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Czyli jednocześnie jest zapowiedź, że gdybyś nie otrzymał jakby odpowiedzi na swoje pytania, gdybyś nie doczekał czasu wypełnienia tego proroctwa, to ono jest zapisane, bo słowo pańskie nie może wrócić się próżne. Ono się na pewno wypełni w swoim określonym czasie. Nie wiadomo tylko, czy prorok Abakuk tego dożył. I tu jest właśnie ta najważniejsza treść tego proroctwa, że oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Drodzy braterstwo, czy to proroctwo spełniło się z litery? Tak jak to proroctwo rozumiał prorok, tak jak być może rozumieli ci, którzy to proroctwo mieli możliwość przeczytać. Podam braterstwu pewną interpretację i myślę, że tak. Że to proroctwo spełniło się literalnie. Że ci, którzy posłuchali słowa pańskiego, żyli. Tymi, którzy poszli do niewoli babilońskiej i posłuchali słowa pańskiego, że to jest kara boska za nasze grzechy. I posłuchali proroka Jeremiasza, że w określonym czasie, po określonej liczbie lat my wrócimy, to to proroctwo się spełniło, bo wrócili. Wróciło pokolenie Judy i z każdego innego pokolenia, kto chciał. Oni wrócili i oni żyli. Oni odbudowali państwo Izrael, oni odbudowali świątynię, co prawda już nie tą, która była i nie taką, jak była odbudowana, wybudowana czasu króla Salomona, ale miejsce, w którym mogli chwalić swojego Boga, zostało przywrócone. Została przywrócona narodowość tego narodu. Mało tego, księga Nechemiasza, księga Ezdrasza, kiedy opisuje właśnie ten powrót, jak to wszystko się odbywało, to w wielu miejscach jest zapis, że odbudowa murów, odbudowa świątyni, czytanie zakonu było święta, były to święta, kiedy ogłaszano święta radości, kiedy się z tego cieszono. Jest nawet taki piękny zapis, że kapłani czytali, lewici wyjaśniali, a lud co? A lud płakał. Bo to było wielkie przeżycie, to było odżycie narodowych nadziei, to było odżycie tego, co było o nich powiedziane jako narodzie wybranym. To było, drodzy Państwo, jakby to literalne być może spełnienie tego proroctwa. Bo mówię, nie ma dokładnych danych, kiedy ono było napisane, ale można je zmieścić właśnie, uwzględniając, że opisują one zapis najazdu Chaldejczyków, że było ono zapisane w czasach proroka Jeremiasza i tam może należałoby szukać tego literalnego spełnienia. Ale to, co nas bardziej interesuje, to myślę, że figuralne znaczenie słów, symboliczne znaczenie słów, które prorok Abakuk pisze do nas. Jest to, drodzy Państwo, proroctwo, które w swojej treści jest wielokrotnie cytowane na kartach Nowego Testamentu. I być może, ale umożliwia to nam łatwiejszą, symboliczną interpretację tego proroctwa. Są proroctwa, które i są fragmenty Pisma Świętego, które nie są cytowane w Nowym Testamencie, ale są takie, które są wyjaśnione. I w ten czas, jeżeli mamy wyjaśnione, to nie wolno nam tych rzeczy interpretować inaczej. Tylko tak, jak zostały przedstawione przez apostołów. Drodzy Państwo, w czterech miejscach to proroctwo w Nowym Testamencie jest poruszone. Werset 5, pierwszego rozdziału jest poruszony w Dziejach Apostolskich i te znane słowa, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, są trzykrotnie poruszone przez apostoła świętego Pawła, kiedy właśnie pisze o usprawiedliwieniu. Ale drodzy braterstwo, tak jak wcześniej wstawiłem takie pytanie, na czym polega szczególność tego usprawiedliwienia? Na czym polega jakby to szersze znaczenie tych słów? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo przecież cytowałem przed chwilą werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, że Abraham usprawiedliwiony został na podstawie wiary. Uwierzył Bogu i został przez to usprawiedliwiony. Teraz Słowo Boże wspomina jakby o takich dwóch usprawiedliwieniach. O usprawiedliwieniu, no właściwie to wersety były czytane, jeszcze dzisiaj tylko powtórzymy, o usprawiedliwieniu do społeczności i przyjaźni z Bogiem i o usprawiedliwieniu do żywota. Co znaczy słowo usprawiedliwienie? Słowo usprawiedliwienie znaczy tyle, co doprowadzenie grzesznika do zupełnej zgody z jego Stwórcą. A więc usprawiedliwienie jest to doprowadzenie człowieka do zgody ze swoim Stwórcą. Czy człowiek jest w niezgodzie ze swoim Stwórcą? Czy człowiek jest w niezgodzie z Bogiem? Myślę, że tak. Od momentu, kiedy grzech wszedł na świat, kiedy prawo posłuszeństwa, pod którym był Adam, zostało złamane, człowiek znalazł się w stanie nieprzyjaźni z Bogiem. Skutkiem tej nieprzyjaźni jest śmierć, są choroby, są różnego rodzaju kłopoty, które męczą ludzkość od momentu, kiedy został utracony raj. Od momentu, kiedy zostało utracone życie wieczne. Bo to wszystko stało się w momencie, kiedy Adam zgrzeszył. I człowiek, aby z powrotem wrócić do stanu zgody ze swoim Stwórcą, żeby się pojednać ze swoim Bogiem, potrzebuje usprawiedliwienia. Potrzebuje przywrócenia go do stanu pierwotnego. W wielu miejscach Słowa Bożego czytamy właśnie o usprawiedliwieniu, o przyczynach usprawiedliwienia, o potrzebie usprawiedliwienia i o skutkach tego usprawiedliwienia. W Starym Testamencie, jak już właśnie cytowałem, pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 6 werset, uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Jakie to było usprawiedliwienie, którego dostąpił Abraham, ojciec nasz według wiary, i wielu innych świętych Starego Testamentu? Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie również odpowiedzią na pytanie, na czym polega szczególne znaczenie tego proroctwa, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo jest to jakby inne usprawiedliwienie. Apostoł święty Jakub, pisząc swój list, wspomina również o usprawiedliwieniu Abrahama i usprawiedliwieniu nierządnicy, która przyjęła posłów, kiedy szli do miasta Jerycho, aby przeszpiegować umocnienia, aby przeszpiegować, czy miasto to jest do zdobycia. Rozdział 2, werset 21 mówi tak. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarza Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I co następne słowa mówią? I nazwany został kim? Przyjacielem Boga. Abraham za to, że uwierzył Bogu, został usprawiedliwiony i został nazwany przyjacielem Boga. Drodzy braterstwo, usprawiedliwienie, którego dostępowali święci Starego Testamentu. Bo to nie tylko Abraham. Apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, wymienia wielu mężów. Wymienia Enocha, wymienia również Abrahama, ale Józefa, Jakuba, wymienia wszystkich patriarchów, a na końcu mówi, gdyby mi przyszło pisać o Dawidzie, Salomonie, Samsonie i wielu innych, mówi, to by mi miejsca zbrakło. Myślę, że to są wszystko osoby, które w życiu swoim dostąpiły usprawiedliwienia i zostały usprawiedliwione do czego? Do przyjaźni z Bogiem. Nie było to usprawiedliwienie do żywota, za chwilę przeczytamy dlaczego, ale było to usprawiedliwienie do przyjaźni i społeczności z Bogiem. To było usprawiedliwienie, które umożliwiało im, że oni po prostu mogli rozmawiać z Bogiem. Było to takie usprawiedliwienie, które pozwalało im wejrzeć w pewne zarysy boskiego planu. Pan Jezus wydał takie świadectwo właśnie o Abrahamie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 56 werset. Że Abraham pragnął oglądać dzień mój. I co jest dalej napisane? Oglądał i co? I radował się. Abraham pragnął oglądać dzień mój. Abraham pragnął wejrzeć w przyszłość boskiego planu. Abraham pragnął wejrzeć w to, co Bóg przygotował dla człowieka. Nie wiemy, nie mamy napisane dokładnie, co wiedział i co widział Abraham. Ale jest zapis wyraźnie, że oglądał i radował się. Z tego wynika, że Abraham otrzyma wiary. Widział wspaniałe Królestwo Boże, które będzie przywrócone w przyszłości. Widział w otaczającym go świecie. Widział upadek grzechu, widział skutki grzechu, a jednocześnie oczami wiary widział to, czym ten okres grzechu się skończy. Że skończy się zniszczeniem grzechu i przywróceniem tego, co zostało utracone. Abraham pragnął oglądać, oglądał i radował się. Apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków to mówi tak, że Abraham szukał miasta Boga żywego. Oczekiwał miasta bowiem, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Miasto w symbolice Słowa Bożego przedstawia rząd. Abraham wiedział, że ten świat, w którym żył, tak nie może być. On był przekonany przez to, że został usprawiedliwiony, przez to, że wierzył, że nadejdzie zmiana, że będzie inne życie, że będzie inny świat. On tego przez całe życie oczekiwał, on tego szukał, bo był usprawiedliwiony do przyjaźni i społeczności z Bogiem. Apostoł święty Juda, powołując się na proroctwo Enocha, cytuje to proroctwo, że idzie Pan z tysiącami świętych swoich, Jest to kolejny dowód na to, że święci Starego Testamentu mieli pewnego rodzaju rozeznanie o przyszłym Królestwie Bożym. Czym ono będzie? Że będzie ono błogosławieniem dla każdego człowieka, dla każdego rodzaju ludzkiego. Ale nie było to, drodzy braterstwo, usprawiedliwienie, którym byli usprawiedliwieni święci Starego Testamentu, nie było usprawiedliwieniem do żywota. Trzy wersety Słowa Bożego nas o tym przekonują. Pierwszy, zapisany w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 11 werset, gdzie Pan Jezus wyraźnie daje świadectwo o Janie Chrzcicielu, że nie powstał większy prorok nad Jana Chrzciciela, ale co? Ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od niego. To znaczy się, że to jest jeden okres, okres wieku żydowskiego, jest to usprawiedliwienie inne, a od Jana, od śmierci pańskiej zaczyna się jakby inny okres, inne usprawiedliwienie. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków, kończąc właśnie rozważania nad przykładami wiary mężów Starego Testamentu, mówi tak. A ci wszyscy, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To znaczy, aby oni mogli osiągnąć swój cel. Aby oni mogli osiągnąć swoje życie, to było jeszcze coś potrzebne. Nie wystarczyła sama wiara, było jeszcze coś potrzebne. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w wersecie 5, w rozdziale 5, od wersetu do 17 do 8 mówi tak. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I ta wykładnia apostoła świętego Pawła daje nam mocną podstawę do tego, aby twierdzić, że usprawiedliwienie do żywota jest od momentu, kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę. Od momentu, kiedy dokonała się ofiara okupowa, kiedy dokonało się zadośćuczynienie za grzech Adama. Od tego momentu jest jakby ważne, jest jakby czynne usprawiedliwienie do żywota. To, co było wcześniej, to było tylko usprawiedliwienie do przyjaźni i społeczności z Bogiem. I być może na tym właśnie polega ten fenomen tego proroctwa. Myślę, że z którym myślący Żydzi mogli mieć problem. Że oto sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Cóż to za nowy okres? Cóż to za nowa nauka? Być może, którą prorok, kiedy żył, głosił i mówił. Przecież Żydzi wierzyli inaczej. Że usprawiedliwienie jest co? Przez wykonanie zakonu. Wypełnisz zakon, przezeń żyć będziesz. A tu nagle prorok wychodzi i mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo była to zapowiedź, która miała się tak naprawdę spełnić dopiero w przeszłości. Dlatego była zapisana na tabliczkach, na materiale trwałym, bo były to słowa, które miały się w swoim pełnym znaczeniu wykonać dopiero w przeszłości. Wyjście do Rzymian, w tym właśnie wersecie, któryśmy czytali, jest mowa o usprawiedliwieniu ku żywotowi. Słowa proroka Abakuka w liście do Rzymian są raz jeszcze cytowane. Na początku tego listu, w pierwszym rozdziale, 16 werset, prorok mówi tak. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. Każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Myślę, że tutaj mamy podaną bardzo ważną cechę tego usprawiedliwienia z wiary. Że to usprawiedliwienie, o którym wcześniej słyszeli, że jest dokonane przez śmierć Chrystusa, jest zaadresowane do kogo? Tylko do narodu żydowskiego? Jest to usprawiedliwienie, z którego może skorzystać każdy człowiek. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. Dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. Dla każdego, kto uwierzy. Chrystus umarł za każdego człowieka. Bez względu na narodowość, bez względu na kolor skóry, na rasę. Umarł za każdego człowieka. I argumentuje ten wywód święty apostoł Paweł właśnie, powołując się na proroctwa Abakuka. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Usprawiedliwienie to, drodzy braterstwo, jest nie tylko usprawiedliwieniem do przyjaźni i do społeczności z Bogiem. Ale jest to przede wszystkim, może to co najważniejsze, jest usprawiedliwieniem do synostwa. Jest usprawiedliwieniem do tego, aby stać się współofiarnikiem z naszym najwyższym kapłanem Jezusem Chrystusem. To usprawiedliwienie ku żywotowi umożliwia nam, że Pan Bóg patrzy na nas, patrząc przez ofiarę Chrystusa, patrzy na nas jako na, jako na ludzi czystych. I dlatego jest możliwe, aby dostępując tego usprawiedliwienia, móc się po prostu poświęcić Bogu. Bo żadna ofiara nie mogła być Bogu złożona, gdyby była nieczysta. Ale dostępując usprawiedliwienia przez ofiarę Chrystusa, możemy poświęcić się Panu Bogu. Możemy Mu oddać swoje życie. Możemy swoje życie spełnić na wykonywaniu woli Bożej. Na innym miejscu święty apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, to mówi tak, że Chrystus od Boga stał się dla nas czym? Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Myślę, że w tych czterech słowach jest pokazane, w jaki sposób Pan Bóg powołuje. Powołuje przez danie mądrości, przez danie zrozumienia, dlaczego jest grzech, przez danie zrozumienia swojego planu, że Pan Bóg ma względem człowieka plan, który jest sensowny, logiczny i mądry. Pan Bóg przez ofiarę Chrystusa człowieka usprawiedliwia po to, aby później człowiek mógł się Panu Bogu poświęcić. O usprawiedliwieniu, drodzy braterstwo, o usprawiedliwieniu do żywota, jakim to jest wspaniałym darem i czym ono jest dla nas, apostoł święty Paweł w liście do Rzymian pisze bardzo dużo. I w zasadzie o usprawiedliwieniu z wiary można by rozważanie oprzeć tylko właśnie o list do Rzymian. Przede wszystkim w wersecie 24, 3 rozdziału listu do Rzymian są zapisane takie słowa. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bo to jest i prawda. Wszyscy ludzie są ludźmi grzesznymi. Ale apostoł Paweł pisze dalej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Drodzy braterstwo, to są może najważniejsze. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski. To, co było powiedziane do Adama, że jeżeli zgrzeszysz, to śmiercią umrzesz. Nigdzie nie mamy powiedziane, aby Pan Bóg musiał odkupić człowieka od potępienia grzechu i śmierci. Ale Pan Bóg w swojej mądrości, w swoim umyśle przewidział. Przewidział, że człowiek zgrzeszy i przewidział również wybawienie, które tak naprawdę jest darmo i jest z łaski. Bo my jako ludzie niedoskonali, tak naprawdę do naszego wybawienia, do naszego usprawiedliwienia to niewiele, albo można powiedzieć nawet, że nic nie możemy dodać. Bo usprawiedliwienie to jest darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Na innym miejscu święty apostoł Paweł w 5 rozdziale, a w 9 wersecie mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg daje dowód miłości względem człowieka, że zanim byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dzisiaj, drodzy braterstwo, te słowa czytając, to można powiedzieć tak, że zanim tu żeśmy się na tej ziemi urodzili, jako niedoskonali ludzie, pod potępieniem grzechu, to co? To ofiara, przez którą można dostąpić zbawienia, co? Już jest. Ofiara Chrystusa już jest. I dlatego apostoł Paweł mówi, że Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Przez śmierć Chrystusa, przez krew, którą On przelał za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki, my dzisiaj możemy dostępować usprawiedliwienia. Ale nie tylko tego. Apostoł mówi coś więcej. Że będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Przez usprawiedliwienie, które otrzymujemy, usprawiedliwienie ku żywotowi, które utrzymujemy przez krew pańską, możemy być zachowani od gniewu. Od jakiego gniewu? Od gniewu Bożego, którym jest potępienie i zniszczenie. Przez usprawiedliwienie, które jest w Chrystusie, możemy i mamy nadzieję życia wiecznego. Jest to usprawiedliwienie, które w jakiś sposób, tak to może powiem, zwalnia nas od boskiego gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. O jeszcze innym aspekcie tego usprawiedliwienia apostoł święty Paweł pisze w 4 rozdziale tegoż samego listu, 25 werset. Który został wydany za grzechy nasze, ale czy tylko wydany? Apostoł mówi jeszcze coś więcej. I wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Aby usprawiedliwienie mogło stać się faktem, nie była potrzebna tylko śmierć Chrystusa. Było potrzebne jeszcze coś więcej. Apostoł tutaj zwraca uwagę, że było potrzebne co? Jego zmartwychwstanie. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, zgodnie z pismami, które o tym mówiły i zapowiadały, że będzie wzbudzony z grobu, to oznaczałoby tylko tyle, że Jego ofiara w oczach Bożych nie ma żadnej wartości. Byłaby tylko śmiercią jeszcze jednego człowieka. Ale apostoł Paweł mówi, że który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A jeżeli został wzbudzony z martwych, został wzbudzony jako żywy, również z tego, że został wzbudzony, jest tym, który pomaga nam, abyśmy mogli do tego usprawiedliwienia dochodzić. Pan Jezus jest tą istotą, przez którą do Boga Ojca zanosimy przecież co? Nasze modlitwy. To takie na końcu zdanie przy każdej naszej modlitwie, że prosimy Cię w imieniu czyim? W imieniu Jezusa Chrystusa. Gdybyście prosili Ojca mojego o cokolwiek, ale w czyim imieniu? W imieniu moim. Będzie Wam dane. Bo Chrystus zmartwychwstał i jest tym czynnikiem, który pomaga nam zbliżać się do Boga. Apostoł święty Paweł, rozpoczynając 5 rozdział swojego listu do Rzymian, mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni z wiary. Apostoł Paweł w tym miejscu podkreśla jeszcze jeden bardzo ważny element, który powinien być obecny w naszym życiu. Jakim jest co? Jakim jest wiara. Usprawiedliwieni z wiary, ale wynikiem tego jest co? Pokój mamy z Bogiem. Cóż to jest pokój? Cóż to jest pokój? Jest to stan równowagi, no tak się tłumaczy przynajmniej, że jest to stan równowagi duchowej. Pan Jezus kiedyś powiedział, że pokój mój daję wam. Nie taki, jaki świat wam daje, ale ja wam daję mój pokój. Jakiś to pokój, drodzy braterstwo? Pokój, który umożliwia nam bardzo spokojnie, bym powiedział bardzo trzeźwo i zdrowo, stać na nogach wobec tego, co dzieje się na świecie. Nie ma nic chyba chwalebniejszego i piękniejszego dzisiaj dla człowieka wierzącego, jak wobec tego, co nas otacza, zachowywać spokój. Zachowywać pewien dystans, że nie dzieje się nic szczególnego niż to, co było przez Pana Boga w proroctwach i Słowie Bożym zapowiedziane. To jest, drodzy braterstwo, pokój. To jest ta równowaga, która umożliwia nam to spokojne stanie na naszym miejscu. Do proroka Habakuka przecież było powiedziane, że stój, będę stój na straży, wyczekuj. Co my, drodzy braterstwo, możemy zrobić wobec zła, które nas otacza? No możemy o tym mówić i o tym mówimy i o tym należy mówić. Ale czy możemy cokolwiek zrobić, aby zmienić? Myślę, że nie mamy takiej siły. I nie o to chodziło, aby cokolwiek zmieniać. Apostoł Paweł mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. To, do czego powinniśmy dzisiaj dążyć, to przede wszystkim do pokoju z Bogiem. A w żadnej mierze, może tak jak to czyni tak zwane całe nominalne chrześcijaństwo, zbierają się i czynią modlitwy o pokój. Tylko co z tych modlitw wynika? Że rozjeżdżają się i tworzą się kolejne konflikty zbrojne. Apostoł Święty Jakub w drugim rozdziale, w 24 wersecie mówi również, że jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków. Ale z uczynków wynikających z czego? Uczynków wynikających z naszej wiary. To nie znaczy tak, że każdy dobry uczynek jest dowodem usprawiedliwienia, bo na świecie jest wielu szlachetnych ludzi. Wielu wspaniałych ludzi, którym ciężko zarzucić, że czynią coś dobrego. Ale ich uczynki nie wynikają z czego? Nie wynikają z wiary. Nie wynikają z wiary w Boga. Jest to po prostu tylko jakby ich cecha charakteru, że z natury są ludźmi dobrymi. Ale apostoł święty Jakub wspomina o usprawiedliwieniu z uczynków na podstawie wiary. I powołuje się właśnie to, cośmy już czytali. Na Abrahama i na tą nierządnicę w mieście Jerychu. Że uczynili pewne rzeczy. Ale dlaczego? Bo uwierzyli. Drodzy, teraz tak myślę i my. Jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków na podstawie naszej wiary. Jaki jest cel tego usprawiedliwienia? Dlaczego? Dlaczego tak jest, że oto teraz jest czas, kiedy jest usprawiedliwienie z wiary? Apostoł święty Paweł w liście również do Rzymian, w 12 rozdziale, a w 1 wersecie pisze takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez co? Przez miłosierdzie Boże. Wzywam was tedy, bracia, przez co? Przez darowanie grzechów w kim? W Chrystusie. Wzywam was tedy, bracia, przez co? Przez wasze usprawiedliwienie. Przez to, żeście zostali usprawiedliwieni. Abyście co? Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł święty Paweł w swoim liście, który adresuje do braci, wzywa nas, abyśmy przez usprawiedliwienie, które jest przez Jezusa Chrystusa, oddawali swoje życie Panu Bogu jako ofiarę miłą, świętą, żywą, bo taka powinna być nasza duchowa służba. I jakby przeciwstawiając temu, mówi o tym starym życiu. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Do Abrahama, drodzy braterstwo, było powiedziane tak, że w tobie i w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi. I później święty apostoł Paweł pisze, kto jest tym nasieniem? Że nasieniem tym kto jest? Nasieniem tym jest Chrystus. Drodzy braterstwo, jednym z celów usprawiedliwienia wieku Ewangelii, celów usprawiedliwienia do żywota jest to, aby wybrać to nasienie, które w przyszłości będzie błogosławić cały świat. I dlatego święty apostoł Paweł mówi, wzywa, abyśmy oddawali życie nasze jako usprawiedliwieni, abyśmy nasze życie oddawali Bogu. Po to, aby to nasienie mogło się po prostu wybrać, aby w przyszłości mogło błogosławić cały rodzaj ludzki. Ale przez takie usprawiedliwienie, przez usprawiedliwienie do żywota dokonuje się jeszcze jedna wspaniała rzecz. bardzo ważna rzecz, która myślę, że jest jakby troszeczkę ukryta w całym tym temacie, a warto o tym powiedzieć. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, a w 26 wersecie mówi tak. Który, od 25, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się przedtem do popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Usprawiedliwienie ku żywotowi, które ma miejsce w wieku Ewangelii, drodzy braterstwo, objawia nam również charakter samego naszego Ojca Niebieskiego. Objawia charakter Boga, że On jest nie tylko sprawiedliwy, bo jest napisane wyraźnie, że sprawiedliwość są gruntem, sprawiedliwość i prawo są gruntem stolicy Twojej, ale również objawia inną cechę charakteru Pana Boga, że jest nie tylko sprawiedliwy, ale i usprawiedliwiający. Że Bóg jest nie tylko sprawiedliwością, ale Bóg jest również miłością. Nie tylko jest straszna rzecz paść w ręce Boga żywego, ale również, powtórzę jeszcze raz z listu apostoła Jana, Bóg jest miłością. Bóg nie kocha się, jak to prorok Ezechiel pięknie mówi, że Bóg nie kocha się w śmierci bezbożnego człowieka. Bóg nie kocha się w tym, że ludzie umierają, że ludzie chorują, że ludzie cierpią. Bóg kocha się w tym, aby ludzie Mu oddawali cześć i chwałę, która Jemu jako Stwórcy się należy. Ale że do tego, żeby ludzie doszli, muszą przejść pewien okres doświadczeń, pewien okres prób. Myślę, że usprawiedliwienie, któreśmy dostąpili, umożliwia nam, drodzy braterstwo, jako dowód wdzięczności, wielbienie Boga i wielbienie Syna naszego Jezusa Chrystusa. Ale drodzy braterstwo, proroctwo mówi, proroctwo było pewną zapowiedzią, która miała się spełnić w przyszłości. Wobec zła, które prorok widział, otrzymał odpowiedź, że oto niesprawiedliwy nie zazna spokoju, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Drodzy braterstwo, to, że żyjemy w świecie złym, w świecie przewrotnym, w którym prawo bywa łamane i naginane, to myślę, że wszyscy wiemy. Wystarczy spojrzeć, posłuchać wiadomości, poczytać gazet i tego jest wszędzie pełno. Ale zadanie proroka, które miał w tym miejscu, to było jakie? Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę i muszę wypatrywać i baczyć, co odpowie na moją skargę. Zadaniem proroka nie było jakby pójście i potępienie. Zadaniem proroka było zapisanie i zachowanie tego jakby na przyszłość. I danie tej nadziei, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale w 5 wersecie 1 rozdziału otrzymał wspaniałą odpowiedź. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję pewnego dzieła. Drodzy braterstwo, może te słowa spróbować zmieścić w dniu dzisiejszym. Wobec zła co możemy zrobić? Nic. Ale być może należy przypomnieć te słowa, że ja dokonuję, Bóg dokonuje pewnego dzieła, które gdyby nam kto inny opowiadał, to byśmy nie uwierzyli. Tym dziełem, drodzy braterstwo, które dzisiaj myślę, że jest jakby w zalążku, które jest szykowane i coraz bardziej się przybliża, a dokonuje się za naszych dni, to jest urzeczywistnienie Królestwa Chrystusowego na ziemi. I to, co wobec faktów, które są na ziemi, to, co możemy zrobić, to tak jak prorok sam zareagował. Stanąć na baszcie i obserwować. I czytać to, co jest zapisane, że z wiary sprawiedliwy żyć będzie. Bo to, co możemy zrobić w dniu dzisiejszym, to tak naprawdę starać się zachować swoją wiarę. Starać się zachować swoją ufność. Ale drodzy braterstwo, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Że prorok tą skargę czyni do Pana Boga nie na narody pogańskie, ale na jaki naród? Na naród izraelski, którego sam był jednym z jego synów. Drodzy braterstwo, powstaje pytanie kolejne. Co możemy zrobić wobec rzeczy, które wśród ludu Bożego są rzeczami, które miejsca mieć nie powinny? Ja nie chcę powiedzieć, że nie wolno o tym mówić. Należy o tym mówić. Ale czy należy z tym w jakikolwiek sposób walczyć? A może to wszystko potraktować jako pewnego rodzaju znak od Pana, że oto ja dokonuję za dni waszych pewnego dzieła. Może na pewne rzeczy należy spojrzeć i wytłumaczyć sobie samemu dla siebie, tak jak to być może prorok zrozumiał, że oto dokonuje się zmiana czasu. A będą zachowani przy życiu tylko ci, którzy zachowają wiarę. Bo co, drodzy braterstwo, pomoże, gdy tak naprawdę zaczniemy ze sobą walczyć, toczyć wojny, to do niczego dobrego nie doprowadzi. I dlatego jeszcze raz zacytuję słowa "Sprawiedliwy z wiary żyć będzie", które apostoł święty Paweł tym razem cytuje w liście do Hebrajczyków. I zwraca nam znowu uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. Bardzo ważne słowa, z których wynika, że apostoł zachęca nas, abyśmy spojrzeli może troszeczkę wstecz na nasze pierwsze dni naszego poświęcenia. Wczoraj kilka osób zawarło z Bogiem przymierze. Pozwólcie, że powiem wam w ten sposób. Zapamiętajcie te dni pierwsze w sposób szczególny. Bo nie na darmo apostoł Paweł mówi, że przypominajcie sobie dni poprzednie, bo są to dni szczególne, kiedy tak naprawdę w stanie wszystko jesteśmy zrobić dla Boga. Bo i tak dalej apostoł mówi. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. Czy to gdy byliście wybawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tam obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przejęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz nie cofnie się, lecz jeśli się cofnie, apostoł Paweł mówi teraz, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. Jeżeli ktoś w swojej wierze, w której ufności się cofnie, to apostoł Paweł mówi, że w takim dusza upodobania mieć nie będzie. Ale pięknie kończy. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz tych, z których wierzą i zachowują duszę. Drodzy braterstwo, zachowajmy naszą wiarę, aby zachować naszą duszę, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen.